Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o bardzo tajemniczym ostrzeżeniu, jakie wydał NASK, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy, który ostrzega przed prowokacją w trakcie wyborów prezydenckich. Rzekome tajemnicze konta miały wydać na reklamy kandydatów więcej niż oficjalne komitety. Co to Państwu przypomina? Bo mnie tak zwany wariant rumuński, to co się wydarzyło przed unieważnioną pierwszą turą wyborów prezydenckich w Rumunii, którą wygrał Kalin Georgescu. Czy podobny wariant jest możliwy w Polsce? Co oznacza ten komunikat NASK-u? To w pierwszej części. Druga część to niezwykle ciekawy artykuł, który pojawił się na jednym z portali ukraińskich, mówiący o rewolucji w sprawach wojskowych. Pytanie, co to oznacza dla regionalnego układu sił i interesów i czy relacje polsko-ukraińskie będą po wsze czasy partnerskie, przyjazne i tak dalej, o czym mówi tak wielu przedstawicieli głównego nurtu w Polsce, czy to politycznego, czy medialnego. Co to wszystko może oznaczać i jakie możliwe są tutaj scenariusze. I temat trzeci, ostatni, nie, ale nie najmniej istotny, to jest po macoszemu potraktowany w mediach głównego nurtu w Polsce szczyt gospodarczy Chiny-Ameryka Łacińska, który przyniósł sporo ciekawych informacji, a także pokazuje, jak agresywna polityka Donalda Trumpa prowadzi do, można powiedzieć, odpływu potencjalnych sojuszników czy partnerów Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że grupa BRICS Plus bardzo rośnie w siłę globalne południe i warto się temu zdecydowanie przyjrzeć. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy, w dniu 14 maja 2025 roku poinformował o zidentyfikowaniu na platformie Facebook reklam politycznych, które, jak to określono, cytuję, mogły być finansowane z zagranicy. Co więcej, NASK poinformował, to też cytat, że zaangażowane w kampanię konta reklamowe w ciągu ostatnich 7 dni wydały na materiały polityczne więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy. Koniec cytatu. Co to przypomina? No przypomina to sytuację z Rumunii. Sytuację z pierwszej tury wyborów prezydenckich, które zostały unieważnione. Wtedy w pierwszej turze zwyciężył Kalin Georgescu. Rozpoczęła się bardzo wielka medialna nagonka na rzekome zagraniczne wpływy na rzekomą rosyjską ingerencję w rumuńskie wybory. Sprawa bardzo kontrowersyjna. Nie przedstawiono żadnych twardych dowodów na te kwestie, natomiast rzeczywiście unieważniono pierwszą turę wyborów prezydenckich. Georgescu już nie mógł startować ponownie. Obecnie również jest bardzo nerwowa atmosfera w Rumunii. No i pojawia się pytanie, czy tego typu informacja na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce nie jest elementem właśnie przygotowywania wariantu rumuńskiego w Polsce. No trudno nie szukać takich analogii, trudno nie pytać o tego typu analogie. No i tutaj warto się przyjrzeć temu, co NASK robi i co, o czym tak naprawdę informuje, bo te reklamy miał zidentyfikować Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK. Taka specjalna komórka i możemy przeczytać w informacji, że działania miały pozornie wspierać jednego z kandydatów i dyskredytować innych. Wymieniono nazwiska trzech kandydatów. Tutaj również posłużę się cytatem, realizowane przez konta reklamowe kampanie dotyczyły szczególnie Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena. Koniec cytatu. No, też możemy uzyskać te informacje, jeżeli chodzi o stronę internetową NASK, że analiza tych właśnie ogłoszeń miała wskazać na możliwą prowokację. Możliwą prowokację oraz destabilizację sytuacji przed wyborami prezydenckimi. No, naukowa i akademicka sieć komputerowa zgłosiła sprawę firmie Meta, czyli właścicielowi Facebooka, ale także sprawa została skierowana do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mają być prowadzone działania związane z ustaleniem źródeł pochodzenia i finansowania kampanii. Ja się nie zdziwię, jak nagle okaże się, że te źródła finansowania i te źródła pochodzenia tych dziwnych reklam na Facebooku, rzekomych, to są źródła rosyjskie. No, mamy do czynienia, tak jak już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem i w swoich wystąpieniach publicznych, z fabrykowaniem przyzwolenia na eskalację napięcia w relacjach polsko-rosyjskich, zamknięcie dwóch konsulatów Rosji w Polsce, cały czas podbijanie tego bębenka prowojennego, perspektywa wysłania Wojska Polskiego na Ukrainę, o której mówi specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, emerytowany generał Kit Kellogg, to jest już wystarczająco dużo, aby no, przyjąć do pełnej palety analitycznej jeden z możliwych scenariuszy, jakim jest właśnie próba powtórzenia wariantu rumuńskiego w Polsce. To się oczywiście nie musi zdarzyć, natomiast już sam fakt takiej wrzutki medialnej, tego typu informacji wskazuje jasno, że ten prowojenny bębenek w relacjach polsko-rosyjskich będzie podbijany. No ja się oczywiście nie mam co do tego żadnych złudzeń, że to nie Ukraina, to nie Niemcy, to nie Francja będą oskarżone o te właśnie niecne działania. Nie miejmy tutaj żadnych złudzeń. Widać, jaki wektor polityki zagranicznej jest obecnie realizowany. Wszystkie media głównego nurtu, wszystkie te liczące się w dniu 14 maja poinformowały wręcz w takim alarmistycznym tonie, pilny komunikat NASK, alarm NASK, ingerencja. Już zresztą część komentatorów, część polityków mówi wprost o, cytuję, ingerencji Rosjan w polską kampanię. No, jest to pewien element szerszego procesu, który dla Państwa także omawiam, opisuję, analizuję w podcaście geopolitycznym. Wielokrotnie mówiłem o tym horyzoncie lata 2025, gdzie no, dojdzie do zdecydowanej intensyfikacji różnego rodzaju planów, które mają na celu wysłanie wojsk stabilizacyjnych na Ukrainę, ale także trudna sytuacja, którą niewątpliwie czeka, która czeka Ukrainę na froncie. Wiemy doskonale, że no, ten potencjał, ta dysproporcja potencjałów między Ukrainą a Rosją jest ogromna i przeciągająca się wojna będzie działała na niekorzyść Ukrainy. To było wiadome od samego początku, tym bardziej, że kraje NATO bezpośrednio zaangażować się nie chciały. Jest to działanie pośrednie, zresztą opisywane przez Amerykanów jako proxy war, jako wojna zastępcza, no ale czas działa na niekorzyść Ukrainy i to, i trzeba jasno powiedzieć, to musi wybrzmieć. Podobnie jak to, że to nie nasza wojna i Polska nie powinna w ogóle wspierać militarnie Ukrainy, a zwłaszcza po tym afroncie, po tych szeregu tych afrontów, których doświadcza Polska i Polacy ze strony władz ukraińskich. Wystarczy przywołać tragedii w Przewodowie w listopadzie 2022 roku. Po dziś dzień Ukraina nie przyznała się, że to ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków, nie padło słowo przepraszam, nie było zadośćuczynienia i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo oskarżeń pod adresem państwa polskiego z ust samego Zełenskiego, chociażby na forum ONZ. Bardzo agresywna polityka historyczna, próba zrównywania operacji Wisła z ukraińskim ludobójstwem na narodzie polskim. To na ustach bardzo wielu prominentnych polityków ukraińskich tego typu próby właśnie zafałszowywania historii. Problem cały czas z ekshumacjami polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, cały czas nierozliczona rzeź wołyńska i tak dalej, i tak dalej. Jest całe mnóstwo problemu w relacjach wzajemnych, podobnie zresztą jak problemy dla polskich przewoźników, dla polskiego transportu, dla polskich rolników. Sama perspektywa już w ogóle członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oznaczałaby fatalne, tak naprawdę fatalne informacje dla polskich rolników i w ogóle dla polskich przedsiębiorców, dla polskich konsumentów. Wielokrotnie także o tym w podcaście geopolitycznym mówiłem. Niemniej jednak cały czas zastanawia ta potężna uległość władz Rzeczypospolitej Polskiej wobec władz w Kijowie. Ta sytuacja z osobnym wagonem dla polskiego premiera po dziś dzień nie została wyjaśniona. Takie mętne tłumaczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, że to Ukraińcy podstawiali pociąg i dlatego trzech przywódców zachodniej Europy, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, byli w jednym wagonie, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie osobno w innym wagonie. To jest kompletnie niezrozumiałe, tym bardziej, że ten pociąg był podstawiany na terytorium państwa polskiego, czyli na terytorium, gdzie no, obowiązuje przynajmniej w teorii suwerenna władza Rzeczypospolitej Polskiej. Można było tego uniknąć, można było wymóc na stronie ukraińskiej, która podstawiła ten pociąg, aby wszyscy czterej przywódcy byli w jednym wagonie. Stało się zupełnie inaczej. Dano odczuć premierowi rządu polskiego, że jest, można powiedzieć, politykiem drugiego sortu, politykiem drugiej kategorii. I oczywiście tutaj nie chodzi o poglądy polityczne, czy się zgadzamy z Donaldem Tuskiem, czy się nie zgadzamy z Donaldem Tuskiem, czy popieramy jego formację polityczną, czy nie. Ja jestem od tego jak najbardziej daleki, aby tutaj identyfikować się z tą opcją polityczną, natomiast no, trzeba uczciwie stwierdzić, że Donald Tusk reprezentuje jako premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej państwo polskie i to nie sam Donald Tusk personalnie został poniżony, ale zostało poniżone państwo polskie w osobie premiera właśnie w ten sposób. I to tylko pokazuje, jak bardzo Ukraińcy nie liczą się z państwem polskim, z decydentami państwa polskiego, bez względu na to, jakiej opcji politycznej są. Czy był to premier Mateusz Morawiecki, czy jest to premier Donald Tusk. To nie ma większego znaczenia. Zresztą ta uległość obecnego rządu jest nie mniejsza niż poprzedniego rządu, to rząd zresztą Mateusza Morawieckiego na przestrzał otworzył drzwi do państwa polskiego przed milionami obywateli Ukrainy, zmieniono strukturę etniczną państwa polskiego. Bardzo, bardzo, ale to no, fatalna sprawa, fatalna perspektywa dla obecnego i dla przyszłych pokoleń Polaków. To będzie wszystko niestety negatywnie procentowało, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. Niestety nie uczymy się na błędach historycznych jako naród. Nie wyciągnięte zostały wnioski z historii II Rzeczpospolitej i nie tylko jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, także tę politykę zagraniczną. Kolejny sojusz z Francją, kolejne iluzje, kolejne fantasmagorie, że Polska będzie bezpieczniejsza podpisując traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni z Republiką Francuską. To są mity, to są mrzonki, to są iluzje, które nie mają nic wspólnego z polityką realną. Na łamach ukraińskiego portalu Kyiv Post ukazał się niezwykle interesujący artykuł dotyczący rewolucji w sprawach wojskowych, która rozgrywa się na Ukrainie, w wojnie na Ukrainie. Przede wszystkim oczywiście ta rewolucja zachodzi w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej i w siłach zbrojnych Ukrainy. Także warto zauważyć, że doszło do ogromnego rozwoju ukraińskiej zbrojeniówki. Ważne są tutaj liczby, które padają. Jedną z nich, taką najbardziej symboliczną, jest to, że Ukraina zdaniem właśnie tego portalu jest w stanie produkować nawet 200 tysięcy dronów miesięcznie, nie rocznie, szanowni państwo, ale 200 tysięcy dronów miesięcznie. I tutaj warto dla kontrastu powiedzieć, że w ubiegłym roku polski sektor obronny zamówił dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1600 dronów na cały rok, na cały 2025 rok. To pokazuje, jak ogromna Przepaść dzieli dzisiaj Wojsko Polskie i siły zbrojne Ukrainy, nie mówiąc już o Rosji i potencjale rosyjskiej zbrojeniówki. To także pokazuje, jak bardzo dzisiaj Europa nie jest gotowa do wojny, do konfrontacji militarnej z Rosją, a trzeba przyjąć także jeden z możliwych scenariuszy, jeden z wielu wariantów, taki wariant, taki scenariusz, w którym po zamrożeniu konfliktu, czy też zakończeniu wojny na Ukrainie dojdzie do zmiany sojuszy. Tym bardziej, że Zachód nie kwapi się do udzielania twardych, żelaznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i patrząc na to wykrwawianie się państwa ukraińskiego, no też trzeba jasno powiedzieć, że jest jakiś kres tego wykrwawiania się, tej migracji z Ukrainy, tej emigracji z Ukrainy, krótko mówiąc, wyludniania się państwa ukraińskiego i zdolności do dalszego funkcjonowania jako państwo, jako niezależne państwo. W pewnym momencie dojdzie Ukraina do kresu i być może za cenę zaprzestania tej hekatomby dojdzie do porozumienia z Rosją. No jest w mediach społecznościowych, czy to rosyjskich, czy ukraińskich, możemy poczytać o takich różnych wariantach, gdyby doszło do jeszcze większej emigracji tych, można powiedzieć, najzagorzalszych przeciwników Rosji z Ukrainy, to wówczas jest całkiem prawdopodobne, że nowe władze Ukrainy mogłyby chcieć porozumieć się z Rosją, a takie połączenie potencjałów militarnych i to w znaczeniu oczywiście sił zbrojnych, jak i przemysłów zbrojeniowych, no dawałoby naprawdę dużą potęgę militarną. Patrząc na te realia wojny na Ukrainie, niewątpliwie dzisiaj oba państwa są w awangardzie tej rewolucji, która dokonuje się w sprawach wojskowych, rewolucji, która się dokonuje na naszych oczach, chociażby też możemy w Kyiv Post przeczytać o ogromnej roli dronów FPV, które dzisiaj rewolucjonizują współczesne pole walki. Ta transformacja wojskowa Ukrainy i samej Rosji także weszła w zupełnie nowy etap od drugiej fazy wojny na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Widać dzisiaj, że Ukraina jest w stanie zapewnić sobie około 40% własnych potrzeb wojskowych przez rodzimy przemysł zbrojeniowy. To bardzo duża zmiana. Widać, że krajowy przemysł obronny Ukrainy bardzo mocno wzrósł. No i też trzeba jasno powiedzieć, że dzisiaj szacuje się, no, tutaj są oczywiście zdania podzielone, jeżeli chodzi o konkretne liczby, natomiast Ukraińcy twierdzą, że dzisiaj 80% wszystkich rosyjskich strat, rosyjskich ofiar jest zadawanych za pomocą dronów FPV. To jest właśnie też ta skala rewolucji, jaka się dokonuje na naszych oczach. I trzeba tutaj jasno podkreślić, obecnie w Polsce, wśród kręgów analitycznych, zwłaszcza tych kręgów analitycznych głównego nurtu, tych ośrodków rządowych, think tanków podległych właśnie państwu polskiemu, nie dostrzega się potencjalnej groźby pogorszenia relacji polsko-ukraińskich i ich skutków. Natomiast no nie wolno zamykać oczu na tego typu warianty. Co jeśli dojdzie do załamania relacji polsko-ukraińskich? Przecież nie ma żadnych stuprocentowych gwarancji, że po wsze czasy relacje Polski i Ukrainy będą partnerskie czy w jakikolwiek sposób przyjazne. Wręcz odwrotnie, doskonale znamy historię i wiemy, że w relacjach międzynarodowych bywa różnie. Nie ma trwałych sojuszy, nie ma przyjaźni w relacjach międzynarodowych. Partnerstwa zawsze są w jakimś sensie czasowe. I co wówczas, jeżeli w dającej się perspektywie dojdzie do załamania relacji polsko-ukraińskich? Sytuacja, w której Ukraina ma pod bronią kilkaset tysięcy ludzi, no miała blisko milion w roku 2022, jest jednym z europejskich liderów, zaraz po Rosji, produkcji dronów, ze świetnie, można powiedzieć, wyszkoloną armią w stosunku do tych państw, które nie posiadają takiego doświadczenia bojowego. Na terytorium państwa polskiego jest całkiem spora diaspora ukraińska, gdzie działacze tej diaspory, tacy jak pani Panczenko, już pozwalają sobie na groźby wobec państwa polskiego, mówiąc o perspektywie dywersji i sabotażu, gdyby doszło do niespełniania oczekiwań, jeżeli chodzi o prawa, przywileje właśnie mniejszości ukraińskiej. No to pytanie, co dalej z bezpieczeństwem państwa polskiego? Tego typu scenariusze należy rozważać, one powinny być elementem debaty strategicznej. Ja natomiast mam nieodparte wrażenie, że w Polsce nikt nie chce poważnej debaty. Jest jedna matryca, jest jedna kalka rządowa. I ona jest bezwzględnie narzucana, jeśli chodzi o debatę publiczną. Osoby, które nie wpisują się, czy też nie wpasowują się właśnie w tę matrycę rządową, tej propagandy rządowej, która w wielu aspektach jest, można powiedzieć, zbieżna z propagandą ukraińską. O, lata 2022, zwłaszcza 2022-2023, to właściwie była kopia, jeden do jednego, to co mogliśmy usłyszeć w mediach głównego nurtu w stosunku do propagandy ukraińskiej. I tego typu osoby, które nie wpasowują się właśnie w tę matrycę ideologiczną, w tę matrycę takiej ślepej wiary w jakieś partnerstwo polsko-ukraińskie, są usuwane z debaty publicznej ze szkodą dla tejże debaty i dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Wielokrotnie o tym mówiłem, wielokrotnie apelowałem o poważną debatę strategiczną w państwie polskim, ponieważ sytuacja geostrategiczna naszego kraju jest coraz gorsza. Jest to równia pochyła, którą ja nazwałem pułapką Beka. Pułapką Beka to jest dokładnie powielanie tych samych błędów, w sensie procesów oczywiście strategicznych, które popełniała ekipa Józefa Becka w okresie II Rzeczpospolitej, która skończyła się katastrofą geostrategiczną dla II Rzeczpospolitej. Warto wyciągnąć z tego lekcję, warto przywrócić obiektywną debatę strategiczną w Polsce, która dopuszcza różne głosy, różne orientacje geopolityczne, ponieważ to jest wariant w ogóle to jest opcja jakiegokolwiek wyjścia z tej trudnej sytuacji dzisiaj, przed którą stoi państwo polskie, jeżeli nie dojdzie do przywrócenia tej debaty strategicznej, która jest takim pierwszym krokiem do deeskalacji napięcia, no to moim zdaniem skończy się to niestety katastrofą geostrategiczną dla państwa polskiego. Szczyt gospodarczy Chiny-Ameryka Łacińska, który rozpoczął się w poniedziałek 12 maja 2025 roku w Pekinie, no nie wywołał jakichś wielkich, powiedziałbym, refleksji w Polsce, refleksji geopolitycznych, a moim zdaniem szkoda, ponieważ zdecydowanie warto się przyglądać temu, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza na kierunku Ameryka Łacińska, Stany Zjednoczone i Ameryka Łacińska, Chińska Republika Ludowa. Polityka Donalda Trumpa, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, ale także polityka gospodarcza i te nowe taryfy celne doprowadziły do bardzo głębokiej refleksji wśród przywódców Ameryki Łacińskiej, którzy zaczynają poszukiwać alternatywy wobec tej orbity wpływów amerykańskich. Zamiast przyciągać kraje Ameryki Łacińskiej w obręb właśnie wpływów Stanów Zjednoczonych, jak głosił Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, ta polityka celna Trumpa przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Ewidentnie jest to projekt, jest to właśnie efekt odwrotny od zamierzonego. Na tym szczycie gospodarczym Chiny-Ameryka Łacińska stawili się między innymi przywódcy Brazylii, Kolumbii czy Chile, i ten aspekt geopolityczny był tam niezwykle istotny. Próba ucieczki od uzależnienia od potęgi Stanów Zjednoczonych zdecydowanie była widoczna. Sam Xi Jinping oświadczył podczas tego spotkania w Pekinie, że Ameryka Łacińska i Chiny to są niezwykle istotne ogniwa globalnego południa. Zresztą to bardzo mocno wybrzmiewa o świecie policentrycznym, o świecie wielobiegunowym, o istocie i znaczeniu globalnego południa w zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa, w tym kształtującym się na naszych oczach nowym ładzie międzynarodowym. I też warto podkreślić, że chiński przywódca mówił o potrzebie tego zwierania szeregów przez kraje globalnego południa w obliczu rosnących napięć i konfrontacji geopolitycznych. Co więcej, Xi Jinping przestrzegał przed tą polityką, którą prowadzą Stany Zjednoczone, przed tym protekcjonizmem i próbą właśnie takiej, powiedziałbym, jednostronnej jednostronnej hegemonii, narzucania właśnie woli przez jedno mocarstwo. Zresztą minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej był jeszcze bardziej dosadny. Miao Dei mówił wprost, tutaj jest cytat: kraje Ameryki Łacińskiej chcą niezależności i samostanowienia, odrzucają doktrynę Monrego. To i koniec cytatu. Czyli krótko mówiąc, przestrzegał przed tą doktryną, którą wprowadził James Monroe, prezydent Stanów Zjednoczonych, wprowadził ją w roku 1823 i przestrzega zresztą chińska dyplomacja przed wtrącaniem się nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Europy w sprawy Ameryki Łacińskiej. To właśnie wybrzmiało bardzo mocno w przemówieniu szefa chińskiej dyplomacji. Co więcej, ta mowa o tym, że Ameryka Łacińska nie jest wyłączną strefą wpływów Stanów Zjednoczonych, miało swoją dużą wagę geopolityczną. Natomiast też warto zauważyć, że przywódcy tych najważniejszych państw Ameryki Łacińskiej, którzy byli obecni w Pekinie, no, starali się nie napiętnować samego Trumpa, starali się go nie wytykać palcami, że tak to powiem, jego agresywnego zachowania. No niewątpliwie te taryfy celne są czymś, co jest nieakceptowalne, nie tylko w Ameryce Łacińskiej. Natomiast wszyscy, właściwie bez wyjątku, przywódcy Ameryki Łacińskiej w Pekinie zachwalali porządek wielobiegunowy, właśnie tą kształtującą się policentryczność, ten multilateralizm. I chociażby wystarczy przywołać prezydenta Brazylii, który powiedział, cytuję: żaden z naszych krajów nie poradzi sobie sam. Ameryka Łacińska nie chce być sceną rywalizacji mocarstw o hegemonię światową. Jej losy nie zależą od nikogo, ani od prezydenta Chin, ani od USA, ani od Unii Europejskiej, lecz wyłącznie od tego, czy chcemy być duzi, czy mali. Koniec cytatu. Pozostali przywódcy też mieli bardzo podobne spojrzenie i to widać, że ta próba oparcia się o Chiny, czy też wykorzystania obecności chińskiego kapitału w Ameryce Łacińskiej jest ważnym elementem nie tylko kształtowania nowego kształtu handlu międzynarodowego, ale także uniezależniania się właśnie od wpływów amerykańskich. Zresztą przywódca chiński powiedział wprost, że będzie otwarty portfel kredytowy dla Ameryki Łacińskiej. Został on oszacowany obecnie na 10 miliardów dolarów, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje w odnawialne źródła energii, rozwój technologii, wysokich technologii, rozwój telekomunikacji 5G, cyfryzacji, sztucznej inteligencji i tak dalej. Zaproponował także pomoc Chin w zwalczaniu terroryzmu i handlu narkotykami. Ewidentnie wyłania się tutaj próba włączenia Ameryki Łacińskiej w projekt pasa i drogi, w projekt nowego jedwabnego szlaku. Miałby być on oparty na imporcie surowców i żywności. Chodzi oczywiście o ropę naftową, lit, miedź, rudy żelaza, metale ziem rzadkich czy mięso do Chin. Natomiast eksport chińskiej technologii do Ameryki Łacińskiej miałby być z drugiej strony. Chiny mają też, czy zapowiedziały, zniesienie wiz do 5 krajów Ameryki Łacińskiej i jest to rzeczywiście perspektywa bardzo obiecująca z punktu widzenia Pekinu. No pytanie, jakie środki zaradcze podejmie prezydent Donald Trump i jego administracja. Jeżeli chodzi o handel między Chinami a Ameryką Łacińską, to eksport z Chin do Ameryki Łacińskiej w ubiegłym roku, w roku 2024, przekroczył 515 miliardów dolarów i był większy aż o 75 miliardów dolarów niż w roku 2023. A dla porównania, 25 lat temu te obroty wynosiły zaledwie 12 miliardów dolarów. Zatem rzeczywiście jest to skok ogromny, jeśli chodzi o handel i relacje wzajemne. Natomiast no, połowa importu chińskiego obecnie z Ameryki Łacińskiej pochodzi z Brazylii i warto to podkreślić. Zresztą Brazylijczycy są członkami grupy BRICS Plus i prezydent Lula wielokrotnie chwalił te relacje brazylijsko-chińskie, zapowiedział, że Chiny zainwestują w Brazylii 4 do 5 miliardów dolarów, z czego około miliarda w produkcję biopaliwa samolotowego, trzciny cukrowej, więc zdajemy sobie sprawę jakby też ze skali tych relacji, które odbywają się właśnie w ramach grupy BRICS Plus. Też warto zauważyć, że chiński koncern TikTok ma zbudować w Brazylii wielkie centrum przetwarzania danych. No i też można oczywiście powiedzieć, że nie tylko Brazylia, bo chociażby Peru jest też bardzo ważnym takim celem dla ekspansji chińskiego kapitału. Tam jesienią ubiegłego roku został otwarty ogromny port przeładunkowy, przez który właśnie do Chin ma płynąć brazylijska soja, chilijska miedź czy peruwiańska ruda żelaza. Też warto zauważyć, że no tutaj ta budowa portu kosztowała ponad 3 miliardy dolarów. Chińczycy wyłożyli z tego prawie 1,5 miliarda, a zarządcą portu ma być teraz chiński koncern COSCO, do którego należy 60% udziałów. To tylko oczywiście kilka takich informacji wyrywkowych, które pokazują skalę tych relacji i zmieniający się układ międzynarodowy. Pytanie, jeszcze raz powtarzam, jak zareaguje na to administracja prezydenta Donalda Trumpa, bo niewątpliwie traci inicjatywę, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Ta bardzo agresywna polityka, którą rozpoczął Trump jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, jak na razie przynosi efekty odwrotne niż te zamierzone. Dziękuję Państwu za uwagę.